Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papieskim Twitterem w ciągu jednego dnia zainteresowało się 500 000 ludzi.
Brytyjscy katolicy modlą się o pokój na Bliskim Wschodzie.
W Pakistanie narasta przemoc muzułmańskich ekstremistów.
4 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Choć na Twitterze Benedykt XVI nie napisał jeszcze ani słowa, jego otwarty wczoraj kanał jest już śledzony przez ponad 500 000 osób. Od 12 grudnia przynajmniej raz w tygodniu Ojciec Święty będzie udostępniał na tym serwisie internetowym krótkie przesłania w 7 językach, m.in. po polsku. Z wielkiego zainteresowania papieżem na Twitterze jest zadowolony watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Nie dziwi mnie, że jest tak wielkie zainteresowanie, ponieważ w ostatnich tygodniach co chwilę byłem pytany o papieską obecność na Twitterze. Kiedy się zacznie, jak będzie wyglądała? Widziałem, że w świecie mediów jest wielkie zainteresowanie tą inicjatywą i że przyjęto ją jako znak, świadectwo potencjału, jakim dysponuje Ojciec Święty, by odpowiedzieć na te oczekiwania.
Dodajmy, że papieski kanał odwiedzają nie tylko katolicy. Za pośrednictwem Twittera słowa pozdrowienia przesłał Benedyktowi XVI na przykład prezydent Izraela. Wasza świątobliwość, witam na Twitterze. Nasze relacje z Watykanem są najlepsze w historii i mogą stanowić fundament dla pokoju na całym świecie, napisał Szymon Peres.
Wspieranie nauki łaciny w seminariach to nie powrót do staroświeckości, ale dawanie klerykom możliwości zapoznania się z podstawowymi dokumentami Kościoła w oryginale. Warto byłoby na przykład uwzględnić język Seneki także w programach szkolnych, co służyłoby wyjaśnianiu współczesnej kultury i umeblowaniu głowy młodemu pokoleniu. W ten sposób kardynał Gianfranco Ravasi skomentował dla portalu Vatican Insider niedawne ustanowienie w Watykanie Papieskiej Akademii Języka i Kultury Łacińskiej. Włoski purpurat zwrócił też uwagę na panującą ostatnio swoistą modę na katolicki tradycjonalizm, który i w tej dziedzinie pozostawia wiele do życzenia.
Przede wszystkim powinniśmy zachęcić tzw. tradycjonalistów do nauczenia się łaciny, stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Często występują oni z postulatem odprawiania mszy po łacinie, ale sami prawdopodobnie słabo znają ten język. Miałem w tym względzie znamienne doświadczenia z niektórymi osobami, które ostentacyjnie uczestniczyły w nabożeństwach po łacinie, a nie znały konkretnych aspektów języka.
Kardynał Ravasi przypomniał, że kultura zachodnia, a zwłaszcza języki Europy Śródziemnomorskiej, powstały na bazie łaciny. To samo dotyczy języka prawa i nauki. Powrót do łaciny pozwoliłby zrozumieć własny język i kulturę, a także nauczyłby bardziej racjonalnego i ścisłego myślenia, uważa przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.
Katolicy w Anglii i Walii modlą się dzisiaj o pokój na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Do ogłoszenia tego specjalnego dnia modlitw skłoniła brytyjskich biskupów ich niedawna pielgrzymka do Ziemi Świętej, mówi arcybiskup Vincent Nichols, katolicki prymas Anglii.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo niestabilna jest sytuacja w tym regionie. Jednocześnie jesteśmy świadomi mocy naszej modlitwy, o którą prosili nas mieszkańcy Ziemi Świętej. W ich przekonaniu jest ona najważniejsza. Prosili nas oczywiście, aby katolicy nadal pielgrzymowali do miejsc świętych i w ten sposób wspierali tamtejsze wspólnoty katolickie. Ale dzisiaj chcemy się przede wszystkim za nich modlić. Wierzymy bowiem, że teraz, po wyborach w Stanach Zjednoczonych i przed wyborami w Izraelu, znowu pojawiła się szansa na wznowienie negocjacji pokojowych. Ludzie bardzo potrzebują tego pokoju. W Izraelu i Palestynie sytuacja jest bowiem bardzo trudna i napięta.
Szwedzka misjonarka protestancka, pracująca w Pakistanie od prawie 40 lat, padła tam ofiarą terrorystycznego zamachu. Wczoraj w Lahaurze 70-letnia Bargeta Almby została ostrzelana przez dwóch mężczyzn, gdy jechała samochodem. Przewieziono ją w ciężkim stanie do szpitala. Kierowała ona organizacją pozarządową jednego z pakistańskich kościołów protestanckich. Prowadziła sierociniec i kursy dla położnych, opiekowała się też biednymi i niepełnosprawnymi dziećmi.
Komentując zamach, specjalny doradca premiera Pakistanu do spraw zgody narodowej, katolik Paul Bhatti stwierdził, że coraz częstsze ataki terrorystyczne podsycają nienawiść religijną w tym kraju. Dotykają one także muzułmanów. Bhatti przypomniał niedawne zabójstwo imama jednego z meczetów w Karachi i zbezczeszczenie cmentarza muzułmańskiej sekty Ahmadiyya w Lahaurze. Natomiast działający tam na rzecz pokoju dominikanin ojciec James Channon zwrócił uwagę, że terroryści chcą zastraszyć obcokrajowców pracujących w Pakistanie i wygnać z niego wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się sprawiedliwością społeczną i oświatą.
Kolejną śmiertelną ofiarę spowodowała pakistańska ustawa o bluźnierstwie. Wczoraj koło Lahauru odbył się pogrzeb 22-letniego muzułmanina zmarłego w areszcie. Niepełnosprawny umysłowo Nadim Yusef był tam przetrzymywany od 2 tygodni. Bez żadnego dowodu winy posądzono go o znieważenie islamu. Zmarł prawdopodobnie wskutek pobicia przez policję, jednak rodzina boi się wysuwać wobec niej jakichkolwiek oskarżeń.
Był to przypadek podobny do niedawno uniewinnionej sądowo od zarzutu bluźnierstwa 14-letniej katoliczki Rimszy Masih, również chorej psychicznie. Miejscowe media podały początkowo, że tu także chodzi o chrześcijanina, ale tym razem był to jednak wyznawca islamu. Osławiona ustawa o bluźnierstwie wykorzystywana jest często do osobistych porachunków. Muzułmanie padają jej ofiarą częściej niż mniejszości religijne z tego prostego powodu, że jest ich w Pakistanie o wiele więcej. Stanowią tam około 97% ludności.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Głęboki niepokój daleko posuniętą korupcją i brakiem perspektyw dla ludzi młodych wyrazili biskupi Ameryki Środkowej. Podkreślili także zaniepokojenie wzrastającą przemocą i podejmowanymi w różnych krajach działaniami godzącymi w ludzkie życie. Obawy te zostały zawarte w komunikacie końcowym spotkania plenarnego Sekretariatu Episkopatów tego regionu.
Hierarchowie zwrócili także uwagę na coraz częstsze przypadki podważania demokracji, zagrożonej nie przez stare reżimy wojskowe, ale przez zafałszowanie życia politycznego. Polega to na tworzeniu w wielu krajach silnej dominacji monopolistycznych partii oraz na bardzo wysokim stopniu korupcji, którą powszechnie dotknięci są urzędnicy.
Szczególne obawy biskupów budzi także podejmowanie działań godzących w szacunek dla życia człowieka. Są one często inspirowane przez różne organizacje międzynarodowe, grupy mniejszościowe czy niektóre wpływowe media.
Jednym z motywów zorganizowania tym razem spotkania Sekretariatu Episkopatu Ameryki Centralnej w Panamie było zbliżające się 500-lecie utworzenia pierwszej diecezji na amerykańskim lądzie stałym. Chodzi o diecezję Santa Maria de la Antigua, czyli dzisiejszą archidiecezję Panamy.
Podczas niedawnego zebrania plenarnego w Baltimore amerykańscy biskupi przyznali kolejne 49 grantów kościołom w Afryce. Do 16 tamtejszych episkopatów oraz 4 ich regionalnych stowarzyszeń trafi łącznie ponad 1 200 000 dolarów. W Etiopii, Ugandzie i Tanzanii pieniądze te pomogą realizować przedsięwzięcia związane z rokiem wiary i nową ewangelizacją.
Środki pochodzą z Funduszu Solidarności na rzecz Kościoła w Afryce, który tworzą datki od amerykańskich wiernych. Ustanowiono go w 2007 roku. Od tego czasu przekazano afrykańskim episkopatom już ponad 11 milionów dolarów w ramach prawie 500 grantów.
Podaruj radość na Boże Narodzenie. Akcję dobroczynną pod tym hasłem rozpoczęła prawosławna służba pomocy bliźnim w Rosji. Członkowie Stowarzyszenia Miłosierdzie w trwającym w cerkwi okresie postu bożonarodzeniowego pomagają najbardziej potrzebującym. Są wśród nich osierocone dzieci, rodziny wielodzietne, bezdomni, inwalidzi, jak również pozostający na święta w szpitalach i domach opieki społecznej.
Służba Pomocy Bliźnim Miłosierdzie udostępniła stronę internetową, na której można zadeklarować pomoc materialną lub podarunek, który powinien dotrzeć do punktu zbiórki w okresie przedświątecznym. Podarunki będzie można dostarczać do 5 stycznia, na 2 dni przed Bożym Narodzeniem, obchodzonym według tradycji kalendarza juliańskiego. Na stronie internetowej już zadeklarowano ponad 85 tysięcy zgłoszeń osób pragnących wziąć udział w akcji dobroczynnej. Osoby potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne podarunki. W akcji wspieranej przez Synodalny Wydział do Spraw Dobroczynności i Pomocy Społecznej Patriarchatu Moskiewskiego uczestniczy 15 wielkich miast rosyjskich i białoruskich. Podarunki będą rozdawane od 7 do 17 stycznia. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Krzyż i ikona Światowych Dni Młodzieży rozpoczęły peregrynację po krajach Ameryki Południowej. Uprzednio odwiedziły one 230 z blisko 280 brazylijskich diecezji. To wokół nich koncentrują się modlitewne czuwania młodych, przygotowujących światowe spotkanie z papieżem, które odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Rio de Janeiro.
Od ubiegłego tygodnia sakralne symbole Światowych Dni Młodzieży znajdą się w Asunción, stolicy Paragwaju. Od piątku natomiast będą peregrynować po Urugwaju. W połowie grudnia powrócą do Brazylii. O udostępnienie krzyża i ikony poprosiły też duszpasterstwa młodzieży w Argentynie i Chile. Otrzymają je w późniejszym terminie.
Peruwiańscy jezuici ponownie szczycą się barokiem, a konkretnie jego indiańską wersją, która zdobi wysokie Andy. Dobiegła końca renowacja jednej z najpiękniejszych świątyń barokowych na kontynencie latynoamerykańskim. Znajduje się ona w Andahualilias i nosi wezwanie świętego Piotra. Ze względu na bogatą ikonografię bywa nazywana Kaplicą Sykstyńską Ameryki. Wybudowali ją w 1610 roku jezuicy misjonarze. W ostatnich 4 latach przeszła gruntowną renowację i dziś można ją podziwiać w całym splendorze.
Taki sam pomyślny los ma spotkać również inne barokowe świątynie rozsiane po peruwiańskich Andach. Tamtejsi jezuici postanowili wytyczyć szlak turystyczny po swoich kościołach z XVI i XVII wieku. Liczą, że ich barokowe świątynie znów pomogą tamtejszym Indianom, tym razem również dzięki ożywieniu turystyki.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
O nierezygnowanie z roli ojców i pamiętanie o obowiązkach rodzinnych zaapelował biskup Tadeusz Rakoczy, który w kościele pod wezwaniem świętego Urbana w Brzeszczach przewodniczył mszy świętej w intencji górników i ich rodzin. W liturgii, z racji wspomnienia świętej Barbary, udział wzięli m.in. pracownicy tutejszej kopalni węgla kamiennego, przedstawiciele zarządu spółki, władze miasta i samorządowcy. W homilii ordynariusz bielsko-żywiecki namawiał górników, by nie rezygnowali ze swej roli ojców.
Dobre relacje ojca z dziećmi mają duże znaczenie w kształtowaniu wiary dzieci. Pozytywny obraz ojca w rodzinie daje dziecku możliwość poznania prawidłowego obrazu Boga. Gdy braknie ojca, wtedy język wiary zostaje pozbawiony mocnego fundamentu doświadczenia ludzkiego. Gdy w rodzinie brakuje ojca z powodu sieroctwa, droga dzieci do prawdziwego obrazu Boga jest znacznie trudniejsza.
Po nabożeństwie ordynariusz spotkał się z górnikami w cechowni. W największej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej kopalni węgla kamiennego, należącej do kompanii węglowej. Ponad 420 różnych projektów pomocowych zrealizowało w roku ubiegłym Biuro Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Natomiast w czasie ubiegłorocznej zbiórki w ramach Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie zebrano niemal 2 200 000 zł, poinformował dziś w Warszawie ksiądz Leszek Kryża, dyrektor biura zespołu.
W ubiegłym roku zbiórka przeprowadzona 4 grudnia przyniosła 2 196 000 994 zł. Z tych pieniędzy zrealizowano już na dzisiaj ponad 350 projektów.
Kolejny, 13 już Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzić będziemy w najbliższą niedzielę.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.